Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przeświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Wczoraj obchodziliśmy bardzo piękne święto ofiarowania Pańskiego, które jest świętem przypominającym nam o tym, że Jezus został przyjęty, że w Jezusie rozpoznano Mesjasza. Przedstawiciele narodu wybranego, starzec Symeon i prorokini Anna, którzy pełnili służbę świątynną, widzą w dziecku Mesjasza, dlatego że patrzą wzrokiem wiary. Bardzo wymowny jest tak zwany kantyk Symeona, dzisiaj powtarzany w liturgii godzin każdego dnia, kiedy tymi psalmami modlimy się, uwielbiając Pana Boga, że oto nadeszło zbawienie. I Symeon, który uwielbia Boga za to, że mógł doczekać tego zbawienia. To jest właśnie postawa wiary, to jest postawa jego posłuszeństwa Słowu, to jest właśnie przykład tego, że nie cały naród wybrany odrzuca Chrystusa, ale że są przedstawiciele, którzy go przyjmują. Ale to było wczoraj. Natomiast dzisiaj widzimy zgoła inną sytuację. Jezus idzie do Nazaretu. To jest kolejna część tej samej perykopy, którą czytaliśmy tydzień temu. I wtedy słyszeliśmy, że bierze do ręki zwój, księgę i zaczyna czytać. Dzisiaj słyszymy, co się dzieje dalej. I nie są to zbyt miłe wydarzenia. Otóż jego rodacy, ludzie, z którymi się wychował, z którymi żył, którzy bardzo dobrze go znali, bo w Nazarecie przecież mieszkał, tam wzrastał, uchodził wśród miejscowych za syna cieśli, prawdopodobnie też pomagał swojemu opiekunowi Józefowi w tych czynnościach, być może taki właśnie miał też i zawód. I idzie do synagogi, tam czyta słowo i odnosi je do siebie. Mówi: dziś. To jest bardzo wymowne, że to zbawienie jest dziś, nie wczoraj i nie jutro, że dziś. To zbawienie staje się ich udziałem. Jezus jest już po doświadczeniu chrztu nad Jordanem, gdzie staje z grzesznikami, choć sam grzechu nie ma. Jest też po doświadczeniu zwycięskiej walki z demonem na pustyni. Idzie tam na 40 dni, by zatopić się w modlitwie, by słuchać swego Ojca, by być z Nim jedno, a na koniec jest próba, doświadczenie kuszenia ze strony złego ducha i wychodzi z niej zwycięsko. I kiedy rozpoczyna swoją publiczną działalność, jego słowa zostają potwierdzone przez różne czyny. Oni o tym wiedzą. Jego rodacy już słyszeli, jakich rzeczy dokonywał w Kafarnaum. Kiedy przychodzi do nich, kiedy wraca do Galilei, kiedy zaczyna czytać te słowa, na początku, jak się wczytamy w ten tekst, tam widać, że jest jeszcze jakieś zdumienie, jest, można nawet powiedzieć, zachwyt, a na pewno zdumienie nad tym, co on czyta i że odnosi to do siebie. Chociaż już włączają się czerwone lampki, bo nie mogą tego pojąć. Jak to? On odnosi ten tekst do siebie, przecież to jest tekst o Mesjaszu. A przecież my go znamy. To jest problem, myślę, że ogromny, zwłaszcza w małych środowiskach, że my wszystkich zaczynamy szufladkować, naklejamy takie etykiety, a nawet często stygmatyzujemy ze względu na jakąś przeszłość, nawet nie samego człowieka, tylko na przykład jego rodziny. I no, że co by nie zrobił, to i tak już jest zaszufladkowany i koniec. Z jednej strony tak bardzo nie ufamy nabytym, tak się tutaj to mówi, a z drugiej strony wobec swoich raz jesteśmy bardzo przychylni, ale z drugiej strony, jakby to chodziło na pewno, jakby chodziło o przestrzeń wiary, no to byśmy pokiwali głowami. Zdarzają się takie sytuacje. Nawet wczoraj miała miejsce taka sytuacja, że został zlekceważony szafarz. Ktoś nie podszedł do Komunii Świętej, do szafarza. To nie miało miejsca tutaj w parafii. Znaczy w kościele, ale w naszej parafii. No bo przecież my go znamy. Nie? Jak to on? I tam jest tysiąc różnych argumentów, nawet nie chcę ich przytaczać, bo są absurdalne. To jest właśnie to zjawisko, to jest to uczucie, to jest ten sposób myślenia, bo my go znamy. Dlatego mamy z tym problem, ale to jest twój problem. A nie tego szafarza, czy księdza, czy innego człowieka, który w imię Boże, w wierności temu słowu, będzie nastawał w porę, czy nie w porę. I jest jeszcze tutaj zdumienie. Natomiast Jezus zaczyna im najpierw i mówi takie przysłowie, które powtarzali rabini. I mówi, pewnie powiecie, ulecz lekarzu samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że oni oczekują znaków. To będzie później się powtarzało wielokrotnie. Jak Żydzi żądają znaków, to znaczy potwierdzenia tego, co on mówi, konkretnymi czynami. Oni chcą zjawisk cudownych. Oni chcą, żeby coś się dokonało. To jest takie kuszenie Pana Boga, to jest takie wystawianie Go na próbę, taka wynikająca z niewiary tak naprawdę potrzeba dostrzeżenia jakiejś takiej cudowności, jakichś nadprzyrodzonych wydarzeń, to może wtedy uwierzymy. Guzik, i tak nie uwierzą. Ale chcą znaków. I Jezus, ponieważ widzi, odczuwa, rozpoznaje niewiarę, to żadnych znaków w Nazarecie nie czyni. Będzie czynił wszędzie dookoła, uczynił już w Kafarnaum, a w Nazarecie nic nie zrobi, ze względu na ich niewiarę. I oczywiście też mówi o tym, że prawdą jest, że trudno się prorokowi głosi w swojej ojczyźnie, czy że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Tak to działa też i do dzisiaj. Ja pamiętam swoje pierwsze w ogóle prymicje, no to ten człowiek w ogóle w jakichś emocjach odprawiał w swojej rodzinnej miejscowości, ale jakieś takie pierwsze wystąpienie, jakieś pierwsze kazanie, no tutaj się pomyliłeś, no tu tak, ma gadane, ale z drugiej strony wszyscy patrzą przez pryzmat. Ojca, matki, dziadka do siódmego w ogóle pokolenia, wszyscy strasznie ciężko się głosi. Strasznie ciężko się mówi ze względu na taki sposób właśnie patrzenia. I to z jednej strony może jest i naturalne, nie? Bo my rzeczywiście w małych, zwłaszcza społecznościach siebie dokładnie znamy i trudno jest nam przyjąć to, że oto ten człowiek, na którego patrzyliśmy jak wzrastał, jak tu po ulicach chodził, do szkoły łaził, że on nagle może być w ręku Pana Boga narzędziem. Bo to nie chodzi o jego osobiste wykształcenie, jakieś atuty, zalety, talenty i tak dalej. Tylko pierwsza podstawowa rzecz, to jest człowiek, którego sobie Pan Bóg upatrzył, wybrał i w tym momencie, jak on do mnie mówi, to nie mówi ten konkretny, tylko mówi sam Bóg. Bo on jest w tym momencie narzędziem w ręku samego Pana Boga. Dlatego no, wielką mądrością, a jednocześnie pokorą jest wyzwolić się z takiego sposobu patrzenia przez pryzmat jakiejś historii życia, czy przez nakładanie jakichś etykiet takich lokalnych, bo to jest ten albo tamten i tak dalej. No i kiedy Jezus się tak zaczyna mówić, to trochę napięcie zaczyna wzrastać. Natomiast tu jeszcze nie ma decyzji o tym, żeby go wyrzucić i żeby go strącić ze skały. To jest przerażające. Jak słyszymy to dzisiejsze słowo, to nam się przypomina inny moment, kiedy już nie tylko jego wioska, ale cały naród zechce go odrzucić. Bo to będą święta Paschy, te pamiętne, kiedy gromadzą się setki, dziesiątki tysięcy wierzących Żydów przychodząc do Jerozolimy na to właśnie święto i wtedy to demokratyczne na krzyż z nim. Barabasza chcemy. To będzie wtedy odrzucenie rzeczywiście przez cały naród, wydanie w ręce pogan, Rzymian, którzy ukrzyżują Jezusa Chrystusa. Jezus to dokładnie wie. On wie, że tak się dokładnie stanie, ale mimo tego idzie i głosi, bo taka jest jego misja. Jest posłuszny Ojcu. Aż po ten, można powiedzieć, punkt kulminacyjny krzyża, ale poprzedzonego tą modlitwą w Ogrójcu, gdzie będzie się krwawym potem pocił. Z obawy, z lęku. Bo to jest jakiś, jakieś totalne nieporozumienie. Idzie z miłością. Potwierdza to także znakami. Te znaki będą tam, gdzie będzie wiara. Albo po to, żeby tę wiarę wzbudzić. A tutaj ma nastąpić śmierć zupełnie niewinna i w wielkim niezrozumieniu, w odrzuceniu, wystawiony za bramą miasta na pośmiewisko, powieszony na krzyżu. To się dokonuje tam 2000 lat temu i dokonuje się również dzisiaj. Z samym Chrystusem, ale też i z tymi, którzy są narzędziami w Jego ręku. I właśnie to jeszcze jakby, że On odnosi do siebie, mówi, że jest Mesjaszem, no to powoduje niedowierzanie. Plus, mówię, to patrzenie takie lokalne, że tak to nazwę. Ale Jezus jeszcze bardziej wbija kij w mrowisko, kiedy przytacza im dwie historie ze Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg zadziałał w ludziach, którzy nie należeli do narodu wybranego. Można by to uznać za takie głoszenie powszechności zbawienia, że On przyszedł zbawić wszystkich ludzi, wszystkich ras, wszystkich kultur, wszystkich czasów. Ale On im przytacza konkretne sytuacje, w których jest mowa o tym właśnie, że poganie byli posłuszni Słowu. Pierwsza historia dotyczy proroka Eliasza, który głosił w imię Boże, bo prorok to jest ktoś, kto nie przepowiada przyszłość. Teraz ten jasnowidz przewidział, nie wiem, czy słyszeliście, 15 lutego się skończy zima, a 15 marca będzie lato. To są jasnowidze. To nie o to chodzi. Prorok to nie jest ten, co przepowiada przyszłość, tylko to jest ten, kto jest wybrany przez Boga, by oznajmiać Jego wolę, by głosić Jego słowo. I nastaje tam głód w Izraelu i Eliasz idzie do ubogiej wdowy i mówi, zrób mi tutaj jedzenie. A ona mówi, on tylko trochę oliwy i trochę mąki, zjemy to ze swoim synem i pomrzemy. A on mówi, rób. I rzeczywiście Pan Bóg daje taką łaskę, że przez właśnie posługę tego proroka ten dzban się nie wyczerpuje z mąką i ta oliwa się nie kończy i tak jest przez wiele dni. Od 3,5 roku jest głód. I takie rzeczy się dzieją. Więcej tam się nawet jeszcze inna rzecz stanie, bo ten syn tejże wdowy, wszystko tak bardzo dramatyczne dla podkreślenia być może powagi sytuacji. Ona już nie ma opiekuna, nie ma męża, nie ma kto jej bronić, nie ma też zasiłków żadnych, opieki socjalnej. I jeszcze jej syn, który jest gwarantem jej przyszłości, też umiera. I Eliasz dokonuje wskrzeszenia. Dlaczego? Dlatego, że ona była tam posłuszna Jego Słowu, czyli tak naprawdę Słowu Pana Boga. Że zaufała, że te pojemniki z tą żywnością się nie wyczerpią. Zaryzykowała, zrób najpierw mi, mówi Eliasz. Nie? Cóż to za heroizm, żeby coś takiego zrobić? Ale ona jest tym posłuszna. I dlatego Pan Bóg daje łaskę później. I to samo dzieje się też z Syryjczykiem Naamanem, to już w czasach proroka Elizeusza, który jest chory na trąd i otrzymuje polecenie przez proroka, idź się umyj w Jordanie. Na początku oczywiście wątpi, nie? Żeby to nie było, że tak jest idealnie ze wszystkim. Wątpi i mówi, co to, czym się ta woda różni? Dlaczego się w tej rzece mycia niewinnej, co to da? Ale jest posłuszny, wierzy tym słowom, wierzy prorokowi, więc wierzy Panu Bogu, a jest poganinem i rzeczywiście dostępuje uzdrowienia w cudowny sposób, a jego ciało staje się gładkie jak ciało niemowlęcia. Niesamowite rzeczy. Kiedy Jezus opowiada to w Nazarecie, czyli mówi do swoich i podaje za przykład pogan, kogoś, kto nie należał do narodu wybranego, to już jest po prostu za dużo. Już szlak ich trafił. I wtedy łapią go za fraki, mówiąc brzydko, wyprowadzają za miasto, na wzgórze i zamierzają się z nim rozprawić. A on, o dziwo, przechodzi pełen pokoju serca, bo to nie jest jeszcze czas na to, żeby dokonała się jego śmierć, ale też przechodzi z tym spokojem, bo, mówiłem już o tym i wrócę jeszcze raz, bo nad Jordanem, jakże niedawno, słyszał bardzo ważne słowa samego Ojca. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam podobanie. Usłyszał słowa bardzo ważne, że jest kochany, że Ojciec go kocha. Ja wiem, że to się trudno mówi. Każdy z nas ma inną sytuację. To teraz dotykamy najważniejszej rzeczy tutaj. Owszem, dotykamy spraw wiary, ale dotykamy też tego, czy my się czujemy kochani zarówno przez swoich bliskich, ale tym bardziej przez Pana Boga. I owszem, każdy ma różną wrażliwość, różną emocjonalność. To nie chodzi o to, żeby tam sobie codziennie takie rzeczy mówić, bo czasami to, co zrobisz wobec drugiego człowieka, wobec swojego domownika, jak się zachowujesz, w jaki sposób się do niego odzywasz, to jest kwestia miłości. Jedni mają taką wrażliwość, będą o tym mówić, będą to pokazywali różnymi językami miłości, inni nie. ale wszyscy tego chcemy i jesteśmy głodni. Takiego właśnie potrzebujemy mieć tę świadomość, że jesteśmy kochani. I Jezus też tak miał. I słyszał od Ojca, Ty jesteś mój Syn umiłowany. I to owocuje właśnie takim pokojem serca, że idzie i oni go chcą strącić, a on przechodzi. I ma pokój serca. Dokładnie to samo, tylko innymi słowami, jest wypowiedziane pod adresem proroka Jeremiasza. To jest pierwsze dzisiejsze czytanie. To są niesamowite słowa. To są niesamowite słowa. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, poświęciłem Cię. Rozpoczyna się misja, on jest młody. Jakże? Nie wiem, co mam mówić. Ja trochę z Panem Bogiem pertraktuję. On mówi, zanim Cię ukształtowałem. Jakie to są niesamowite słowa, ale to jest skierowane do każdego z nas. Że jesteś chciany, że jesteś na tej ziemi, dlatego że Pan Bóg tak to sobie zaplanował, że Bóg ma konkretny plan, konkretną historia Twojego życia jest spleciona z historią zbawienia i że Pan Bóg chce Twojego szczęścia. A to znałem Cię, to znaczy Adam poznał Ewę, tu chodzi o miłość. O to poznanie takie nie tylko naturalne, nie tylko tak, że my się znamy tam z widzenia, tylko znać, to znaczy tak jak Adam, Ewę, to znaczy to, tutaj o to najgłębszy rodzaj tegoż poznania. Tam później Paweł będzie mówił, że my dzisiaj poznajemy w sposób taki nieczytelny, że tak jakbyśmy w lustrze oglądali, lustra to kiedyś były nie tak doskonałe jak dzisiaj, ale że w niebie poznamy Boga twarzą w twarz, w jakiś sposób zupełnie nowy i pełny, na razie to jest niepełne, ale takie słowa wypowiedziane nad człowiekiem, że to nie jest przypadek, że Ty jesteś na ziemi. Że to nie jest tak. Nie? Czasami są różne sytuacje. Ja słyszałem jakieś takie rekolekcje przerażające. Jak ksiądz mówił o gwałtach małżeńskich. O tym, jak dzieci są nieakceptowane. Jak z przypadku się rodzą. I jak później jest to im pokazywane przez całe życie. To jest przerażające. Że i dziecko to odczuwa. Że nie było chciane. Że przyszło, bo się tatuś napił. Albo że jakaś inna okoliczność miała miejsce. No, albo nie chcieli dlatego, że bo to wstyd. Mój brat ma troje dzieci, to go rodzina piętnuje, że to wielodzietna rodzina. Owszem, należy mu się już karta dużej rodziny, ale bez przesady. Nasi dziadkowie pochodzili z rodzin po 6, po 7 osób. A dzisiaj jedno mieć to już wszystko. Ale 500+ brać to by się chciało. I później się pokazuje to dziecko, jak się tego nie powie wprost, jak nie wyjdzie to w kłótni, to dziecko to czuje i jest takie niedowartościowane i robi różne błędy, dlatego że nie czuje się kochane. A oto Pan Bóg Tobie dzisiaj mówi, nie tylko jakiemuś tam Eliaszowi sprzed wieków. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Pan Bóg nas zna, chciał naszego zaistnienia. To są słowa o miłości, o tym, że jesteś kochany. I ten prorok jest kochany, on w tej mocy idzie i głosi odważnie. I tak samo Jezus, Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Tu jest chyba to, co najważniejsze w tym dzisiejszym słowie. Ale też warto wspomnieć właśnie o wierze, że ci z Nazaretu, zobaczmy, przecież oni się spotykają z Jezusem w synagodze, czyli można powiedzieć w domu Bożym, w kościele. Oni przyszli do kościoła, mówiąc współczesnym językiem. Czyli to są ludzie praktykujący. Oni chodzą do świątyni. Czyli są co? Pobożni. Ale okazuje się, że nie wystarczy pobożność. Nie wystarczy odfajkowanie niedzielnej mszy świętej. Że tutaj potrzeba właśnie czegoś więcej, żeby Jezusa uznać Zbawicielem. Bo to do tego się sprowadza w dzisiejszych czasach. Dlaczego prorokini Anna i starzec Symeon też w świątyni zobaczyli w dziecięciu Zbawiciela, Mesjasza? Bo jest po trzykroć, można sobie wrócić do słowa z dnia wczorajszego, bo trzykroć napisane, bo mieli Ducha Świętego. Jeśli otworzy się serce na działanie Ducha Świętego, to prowadzi do uznania Jezusa za Pana i Zbawiciela, a to z kolei do posłuszeństwa Jego Słowu, że to, co będziesz tutaj słyszał, co czytał w Piśmie Świętym, co będzie Ci tu głoszone przez współczesnych proroków, przez kapłana, że Ty to przyjmiesz, a nie odrzucisz. Myślicie, że mi się nie zdarzało, że wychodzili z kościoła? Nie dlatego, że ja komuś ubliżałem, że kogoś zraniłem z ambony, że ja jakiś byłem, nie wiem, arogancki. Nie. Wystarczyło tylko i wyłącznie głoszenie i tłumaczenie tego słowa. Wychodzili mi z kościoła. To się dzieje dzisiaj. To odrzucenie. Ludzie, którzy na mszę świętą przyszli. Którzy byli w świątyni. Jeszcze raz zestawienie. Ci z Nazaretu pobożni. I tamci dwoje. Ale tamci napełnieni Duchem Świętym. Symeon i Anna. I uznają Jezusa Panem i Zbawicielem. I tak naprawdę to jest prawdziwa definicja wiary. To o to chodzi. Owszem, Bardzo dobrze, że nasze kościoły są jeszcze pełne. Dobrze, że przychodzimy, ale chodzi też o otwarcie swojego serca, oczyszczenie go z grzechu i prośbę o Ducha Świętego, byśmy mogli uznać Jezusa Panem i Zbawicielem nie tylko tu w kościele, ale i w swoim życiu. To znaczy być posłusznym, że to słowo, to co Pan Bóg dla mnie zaplanował, to co się dzieje w moim życiu, że to ma sens. I że Pan Bóg chce mnie przeprowadzić. Czy ja ufam Panu Bogu, czy Mu zawierzam, czy będę się szarpał i odrzucę to. Odrzucę tego, który mówi, odrzucę to słowo. Tak naprawdę to jest odrzucenie słowa. Słowa wcielonego, samego Jezusa, ale odrzucenie słowa. Ja się na to nie zgadzam. Ja miałem takie sytuacje wielokrotnie. Do kancelarii przyszła mi, ubliżała. Bo ksiądz takie rzeczy mówił. Ja tylko słowo Boże głosiłem, nic więcej. I wracając do tematu, który się tutaj jakby pokrywa i łączy, to święty Paweł nam dopełnia całości, bo mówi o charyzmatach. To jest 13 rozdział listu do Koryntian, znany ze ślubów, jako hymn o miłości, piękny wierszyk o miłości, tylko tu jest coś więcej. To jest mowa o charyzmatach i o hierarchii charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego. Jeśli ja otworzę swe serce, będę prosił o Ducha, naprawdę to nie jest jakieś coś odrealnionego, abstrakcyjnego. Każdy rachunek sumienia powinieneś rozpocząć od modlitwy do Ducha Świętego. To jest bardzo często jakoś zapomniana osoba w naszym życiu. Modlimy się do Matki Boskiej, modlimy się, dzieci uczymy do Bozi. Bliżej niesprecyzowane to jest, o kogo chodzi. No, do Pana Boga, tak, ale o Duchu Świętym nie pamiętamy. A ci, co tutaj działają, wielkie rzeczy są w mocy Ducha Świętego. I Paweł mówi, gdyby mówił językami ludzi i aniołów, gdy miałem przedziwne dary, to wszystko jest na nic, to wszystko za mało, gdy nie mam miłości. Ale trzeba usłyszeć w całym kontekście to słowo, że ta miłość jest, że Bóg jest tą miłością. My robimy czasami takie eksperymenty i podstawiamy tutaj różne słowa. Na przykład proponujemy młodym na ślubie, żeby swoje imiona tam postawili. Do trzeciego, czwartego określenia się dojdzie, a później człowiekowi jest głupio, bo wie, że tak nie jest, że nie jest cierpliwy, że nie jest wcale taki łaskawy i tak dalej. Dzisiaj prędzej, jak to mówił już Orwell, te słowa byłyby bardziej prawdziwe, gdyby podstawić tam pod te słowa pieniądz. To wtedy tak. Tak więc trwają wiara, nadzieja i pieniądz, a pieniądz jest z nich największy. O, to w dzisiejszych czasach się sprawdza. Ale kiedy tam jest mowa o miłości i tak naprawdę jest mowa o miłości Bożej, która jest darem, która nas przemienia i której my potrzebujemy, tak jak ten Eliasz, który słyszy, że od początku Cię znałem, który ma te właśnie to poczucie bycia kochanym. I tu jest właśnie jakby wypełnienie całego tego słowa. Miłość jest sprawdzianem tego wszystkiego. To, czy ja wierzę, czy Jezusa uznaję za Pana i Zbawiciela, to nie tylko się będzie wyrażało w mojej pobożności, w tym, czy ja chodzę do kościoła, że praktykuję, ale na ile wprowadzam to w życie, na ile jestem posłuszny Słowu, na ile wierzę i ufam Chrystusowi i na ile będę potrafił kochać. Nie tą miłością emocjonalną, uczuciową, czy jaką tam inną. Nie tą, co teraz z walentynki 14 lutego będziemy szumnie tutaj świętować, bo wszystko po to, żeby tych gadżetów więcej sprzedać, bo się nic nie dzieje w tym okresie. Tylko tą miłością na miarę Pana Boga, która przebacza, która jest cierpliwa, łaskawa, taka jak pisze o niej święty Paweł. Także tego otwarcia na Ducha Świętego życzę, by zagościły Jego charyzmaty, Jego dary w naszych sercach, byśmy zaowocowali jako rodziny, jako jednostki, czy jako całe wspólnoty, jako cała parafia, miłością do siebie nawzajem i do innych. Amen.